Gdyby Hitler umarł w 1937 roku, 4 lata po dojściu do władzy, to mimo kryzysu gospodarczego zostałby niewątpliwie uznany za jedną z największych postaci w dziejach Niemiec. To słowa autora głośnej biografii Hitlera z 1976 roku, Johna Tolanda. I rzeczywiście, rok 1937 jest niemal paradoksem historii. To czas, gdy Hitlerem zachwycali się zagraniczni dyplomaci, laureaci Nagrody Nobla, politycy i publicyści, szanowani na arenie międzynarodowej. Führer po prostu był najpopularniejszym przywódcą na świecie. Rok 1937 jest często niedocenianym momentem w historii. W końcu żadne agresywne posunięcia Niemiec na arenie międzynarodowej nie miały miejsca. Co więcej, wielu światowych obserwatorów było zafascynowanych tym, co Niemcy zrobili rok wcześniej podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie. Hitler długo odcinał kupony po organizacji tego wydarzenia. W samych Niemczech dochodziło nie tylko do religijnej ekstazy na punkcie Führera, ale też do rzeczy co najmniej dziwnych. Na urok Hitlera nabrało się wielu ludzi, zarówno na zachodzie, za oceanem, jak i w Polsce. W tym materiale przeanalizujemy 1937 rok, czas, w którym na Hitlera spływały pochwały od możnych tego świata, a słowo pokój było utożsamiane z totalitarnym państwem, które przecież z pacyfizmem nie miało nic wspólnego. Rok 1937 stanowi bardzo ważną klauzulę w historii III Rzeszy oraz całej Europy. To w zasadzie ostatni swobodny oddech kontynentu, gdyż wojenne chmury zbiorą się nad Europą w roku 1938. Hitler był cierpliwy i grał na czas, wstrzymywał się z kolejnymi ryzykownymi posunięciami w roku 1937. Rok ten był niczym przystanek, oddzielał sukcesy Hitlera w polityce wewnętrznej od coraz śmielszych i coraz bardziej agresywnych posunięć za granicą w roku 1938 i 1939. Być może właśnie ta pauza, po której nastąpi zwrot niemieckiej polityki o 180 stopni, przysporzyła Hitlerowi wielu sympatyków w Europie Zachodniej i wcale nie musieli to być wyznawcy nazizmu czy faszyzmu. O Hitlerze pozytywne opinie wystawiali zagraniczni politycy, dyplomaci, naukowcy i wpływowi dziennikarze. Swoistą laurkę Hitlerowi wystawił były premier Wielkiej Brytanii z czasów konferencji paryskiej, Lloyd George. Spotkał się on z Führerem we wrześniu 1936 roku, a w trakcie powitania powiedział: "Uważam się za szczęśliwego, mogąc stanąć przed tym, który po klęsce skupił wokół siebie cały naród niemiecki i poprowadził go ku sukcesom." Gdy Lloyd George powrócił do Wielkiej Brytanii, napisał o Hitlerze artykuł, który został opublikowany w Daily Express. W jego treści premier nie szczędził słów uznania pod adresem Rzeszy oraz samego Hitlera, o którym pisał: "On jest niemieckim Jerzym Waszyngtonem, człowiekiem, który odzyskał dla swojego kraju niepodległość, odbierając ją z rąk ciemiężców." W 1937 roku inny brytyjski polityk, jeden z liderów Partii Pracy, pacyfista George Lansbury, po spotkaniu z Hitlerem przekonywał opinię publiczną, że Führer do wojny nie dąży. Co ciekawe, jeszcze rok wcześniej ten sam polityk potępiał Hitlera w swoich publikacjach, ale w 1937 roku zdanie o nim zmienił. Lloyd George oraz Lansbury nie byli jedyni. Hitlera bronił też laureat literackiej Nagrody Nobla, George Bernard Shaw, oraz znany szwedzki podróżnik i odkrywca Sven Hedin. To właśnie w 1937 roku wydano w Londynie jego książkę pod tytułem Niemcy i pokój na świecie, gdzie o Hitlerze pisał następująco: "Człowiek, który w ciągu 4 lat wydźwigał Niemców z najgłębszej otchłani i uczynił ich świadomym siebie dumnym i potężnym narodem, zasługuje na wdzięczność współobywateli i podziw całego świata." Hitler dbał o wywieranie dobrego wrażenia na gościach z zagranicy także podczas zorganizowanych w 1936 roku Igrzysk Olimpijskich w Berlinie. Dzięki nim naziści nawiązali m.in. kontakt z przewodniczącym amerykańskiego Komitetu Olimpijskiego. Był nim Avery Brundage. Nawet wybuch wojny nie przeszkodził mu w kontaktach biznesowych z czołówką hitlerowskiej elity. Kontakty te zostały przecięte dopiero w 1941 roku, gdy Niemcy wypowiedziały wojnę Stanom Zjednoczonym. Hitler lubił imponować obcokrajowcom i wcale nie musimy szukać potwierdzenia tej tezy tylko wśród zagranicznych relacji. Mamy też relacje z własnego polskiego podwórka. To bardzo mało znany fakt ze stosunków polsko-niemieckich, praktycznie pomijany nawet przy większych opracowaniach. Otóż w lutym 1937 roku Hitler zorganizował w swojej okazałej posiadłości w Berchtesgaden spotkanie z przedstawicielami organizacji kombatanckich z 13 krajów, m.in. z Francji, Włoch, Bułgarii, USA czy Grecji. To kolejny gest mający mający świadczyć o pokojowych intencjach kanclerza. Wśród 13 państw znalazła się też Polska. Kombatantów reprezentował polski korespondent w Berlinie, Kazimierz Smogorzewski. Ten sam, który 2 lata wcześniej przeprowadził jedyny w historii wywiad z Hitlerem, udzielony polskiemu dziennikarzowi. Smogorzewski relacje ze spotkania w Berchtesgaden przedstawił na łamach Gazety Polskiej. W treści uważał, że Hitler był wyraźnie poruszony spotkaniem. Gdy Hitler głos zabiera, oczy mu błyszczą, zapewnia, że z wizyty 13 narodów jest szczególnie szczęśliwy. Oświadcza, że jeśli wiele mu się już udało dokonać dla dobra narodu niemieckiego, to przede wszystkim dlatego, że w Niemczech panuje absolutny spokój wewnętrzny, ale Niemcom potrzebny jest także pokój zewnętrzny. Na tym polu naród niemiecki gotów jest do współpracy z innymi. Kanclerz wierzy, że pokój będzie utrzymany, albowiem nowa wojna europejska miałaby dla wszystkich narodów skutki katastrofalne. Smogorzewski dawał się urzekać Hitlerowi, następnie dzielił się swoimi odczuciami na łamach polskiej prasy rządowej. W tym samym artykule pisał, że w trakcie spotkania Führer znalazł kilka minut, by porozmawiać z każdą z delegacji. Polski dziennikarz relacjonował. Obcujący z nim czują, że mają do czynienia z człowiekiem niezwykłym. Kanclerz u siebie jest człowiekiem czarującym. To nie trybun przemawiający do dziesiątków tysięcy ludzi. Oczywiście wystarczy się przyjrzeć jego błękitnym oczom i przysłuchać jego głosowi, aby zrozumieć magnetyczną siłę, jaką na swych rodaków oddziałuje. Co ciekawe, podczas opisywanego przez Smogorzewskiego spotkania, Hitler wdał się w luźną dyskusję z Francuzami, którzy zasugerowali, aby, skoro Hitler jest miłośnikiem pokoju, usunąć z Mein Kampf kilka przykrych pod adresem Francji słów. Hitler przyznał, że pisząc książkę był poruszony francuską okupacją Zagłębia Rury, ale dziś, po tylu latach, jest równie szczery, pragnąc francusko-niemieckiego pojednania. To mydlenie oczu podziałało, a przecież minął nieco ponad rok i nastawienie Hitlera było zupełnie inne. Czas roku 1937 to absurdalny moment w historii, gdy spora część światowej opinii publicznej przedstawiała Hitlera jako człowieka pokoju. On sam sprawiał wrażenie, że naprawdę zależy mu na uspokojeniu sytuacji międzynarodowej na stałe, a jedyne pretensje, jakie Niemcy wysuwają, dotyczą co najwyżej kolonii. O wiele bardziej jednak urokowi swojego Führera uległ niemiecki naród. Na początku roku 1937 niemiecki naród bardzo intensywnie wpadał w ekstazę na punkcie Führera i to na niespotykaną wcześniej skalę. To celebracja o niemal religijnym charakterze. Przykładem na potwierdzenie tej tezy jest odmawianie przez dzieci w jednej ze szkół w Kolonii takiej oto modlitwy przed obiadem. Führerze, mój Führerze, którego dał mi Pan, miej mnie w swojej opiece i chroń, dopóki żyję. Ocaliłeś Niemcy od złego, dlatego dziękuję Ci za powszedni chleb. Bądź przy mnie i mnie nie opuszczaj. Führerze, mój Führerze, moja nadzieja i światłości, bądź pozdrowiony, Führerze. Abstrahując już od absurdalności tej modlitwy, zwróćcie uwagę na trzeci wers – ocaliłeś Niemcy od złego. Faktycznie, w 1937 roku wydawało się, że Niemcy najgorsze mają za sobą. Jeszcze kilka lat wcześniej Niemcy trapił poważny kryzys gospodarczy. Narodowi groziła plaga chaosu, a inflacja była tak wielka, że bezwartościowymi banknotami oblepiano ściany lub palono w piecu. Kraj nie odgrywał większej roli na arenie międzynarodowej, ale po roku 1933 wszystko się zmieniło. Niemcy z Republiki Weimarskiej przeistoczyły się w III Rzeszę. Rzeszę, czyli kontynuatorkę dawnych imperialnych tradycji, wedle których Niemcy to kraj odgrywający kluczową rolę w Europie i na świecie. To zapowiedź odrodzenia. W kraju naziści nie mieli przeciwko sobie żadnej opozycji. Obywatele i bogaci przemysłowcy zawdzięczali im oddalenie zagrożenia komunizmu. Wewnątrz partii również nikt nie był w stanie Hitlerowi się przeciwstawić. Wszak w 1934 roku wymordował lub usunął z niej wszystkich swoich najważniejszych przeciwników. Hitlerowi przypisywano wyjście Niemiec z wielkiego kryzysu gospodarczego, podniesienie stopy życiowej Niemców, przyznanie licznych przywilejów dla robotników, poprawienie warunków pracy oraz higieny. Poziom życia zmienił się nie tylko na polu ekonomicznym. Prześladowano wprawdzie Żydów, uchwalono ustawy norymberskie, ale największe pogromy nastąpiły dopiero w roku 1938. Ciekawe są pod tym względem obserwacje z 1937 roku brytyjskiego parlamentarzysty Sir Arnolda Wilsona, który Niemcy wizytował regularnie. Pod wieloma względami dokonując wnikliwej analizy, dochodził do szokujących wniosków. Śmiertelność niemowląt w Rzeszy wyraźnie spadła, osiągając poziom znacznie niższy niż w Wielkiej Brytanii. Wyraźnie zmniejszyła się również zachorowalność na gruźlicę i inne choroby. Sądy kryminalne jeszcze nigdy nie miały tak mało roboty, a więzienia tak niewielu osadzonych. Przyjemnie patrzeć na fizyczną tężyznę niemieckiej młodzieży. Nawet najubożsi są lepiej ubrani niż kiedyś, a ich radosne twarze świadczą o psychicznej przemianie, która się w nich dokonała. Rok 1937 upłynął pod znakiem rosnącej z dnia na dzień ekstazy na punkcie Führera. Ale wiersze i wierno poddańcze słowa Hitlerowi nie wystarczały. Zarówno on, jak i jego dygnitarze uwielbiali uliczne marsze, parady i widowiska. W lipcu 1937 roku z okazji otwarcia Domu Sztuki Niemieckiej w Monachium przed Hitlerem paradowali przebrani w historyczne stroje robotnicy. Tu widzicie grupę przebraną w średniowieczne stroje, którzy ciągną za sobą tak zwane Wielkie Słońce oraz symbol mitycznego drzewa Yggdrasil. Całość przypominała religijne procesje, jakie swego czasu organizowano w starożytnym Rzymie. Hitlerowi i jego dygnitarzom, mimo nieco dziwnej otoczki tych niemal sekciarskich pochodów, musiało się to jednak spodobać. Takich widowisk, z przebieraniem najczęściej robotników lub aktorów za średniowiecznych rycerzy ze swastykami na piersiach, było więcej. Odbywały się latem w Monachium i stale nafaszerowane były mieszanką od starożytnej mitologii po średniowieczną kulturę. Wróćmy do słów Johna Tolanda z początku filmu. Gdyby Hitler umarł w roku 1937, byłby jednym z najwybitniejszych polityków niemieckich w historii tego kraju. Istotnie, spójrzmy na osiągnięcia polityczne Hitlera z wcześniejszych lat. W 1935 roku stworzył Wehrmacht i ustanowił powszechną służbę wojskową, pogwałcając tym samym upokarzające dla Niemiec postulaty Traktatu Wersalskiego. Z drugiej strony ciągle podkreślał, że zależy mu na pokoju, a na dowód tego podpisał z Polską pakt o nieagresji i to w sytuacji, gdy większość Niemców nie pałała do Polaków sympatią. To jednak nie wszystko. Jeszcze w roku 1935 Niemcy w wyniku plebiscytu odzyskały, tym razem w zgodzie ze wszystkimi traktatami, dobrze uprzemysłowione Zagłębie Sary. Rok później Hitler organizuje widowiskowe igrzyska, które organizacją i rozmachem przewyższają wszystkie inne. Dokonuje też remilitaryzacji Nadrenii, chociaż zdawał sobie sprawę, że może go to narazić na konflikt z Francją. Po tych wszystkich ruchach przyszedł więc czas na uświadomienie niemieckiemu narodowi, że Hitler jest ich skarbem narodowym, że jest gwarancją dobrobytu, a jego częste słowa o pokoju działały uspokajająco nie tylko na Niemców, ale i na opinię publiczną całego świata. Liczni badacze uważają, że mówienie co by było gdyby to największy grzech historyka, ale w wielu przypadkach pytania i sugestie nasuwają się same. Czy gdyby zatem Hitler zmarł w roku 1937, to jak odbierałaby go współczesna historia? Jak zapamiętaliby go potomni? Czy jego rządy określano by mianem czasów pokoju? Czy jego następcy również doprowadziliby do wojny? Nie jesteśmy w stanie tego ustalić, ale nie zmienia to faktu, że rok 1937 rozbudził nadzieję wielu na długi pokój w Europie. Rzeczywistość okazała się brutalna.